Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania.
Teraz Kościół. Taka bardzo ciekawa seria. Jeśli ktoś z Was był w zeszłym tygodniu, rozpoczęliśmy mówić i chciałbym dzisiaj kontynuować kilka myśli i rzeczy. Jeśli ktoś z Was szykuje się, że teraz jest moment ofiary, to będziemy go mieli na koniec, także dzisiaj będzie nieco inaczej. Chciałem dzisiaj po prostu przejść bezpośrednio do Słowa, żebyśmy zobaczyli, co Bóg ma dla nas. To jest gotowy. Okej. Mam w tym mieście wielki lud. To były takie słowa, które około 30 lat temu zostały wypowiedziane nad naszym miastem. Na takim pewnym spotkaniu, na którym byli pastorzy i liderzy zgromadzeni i również między innymi był na tym spotkaniu mój tato, którego niektórzy z Was bardzo dobrze pamiętacie, pastor Paweł Godawa. I te słowa były tak mocne i znaczące, one rozpoczęły naszą działalność tutaj, dały pewnego rodzaju takiego trochę, wiecie, ognia w to, pewnego rodzaju wyobrażenia o tym, że Bóg ma w tym mieście wielki lud, a Kościół Woda Życia jest powołany do tego, żeby wypełnić jakąś część z tego wielkiego Bożego pragnienia, żeby ludzie mieli miejsce, w którym mogą wzrastać, tak? W którym mogą poznawać Chrystusa, poznawać Boga, mogą doświadczać Go. I wiecie, w zeszłym tygodniu powiedziałem Wam tak mniej więcej, jak ten obraz ja widzę na dzisiaj. Więc dla mnie zeszłotygodniowe słowo jest dosyć ważne i chciałbym, żeby wszyscy, którzy jesteście częścią Kościoła Woda Życia, albo nawet myślicie, żeby być częścią Kościoła Woda Życia, żebyście przesłuchali to słowo co najmniej z 12 razy, żebyście mogli sobie zacząć wyobrażać i żebyście zobaczyli, co Bóg do Was mówi, kiedy tego słuchacie. Oczywiście z tym 12 razy żartuję, tak? Jeśli słuchasz mnie dzisiaj po raz pierwszy, ja czasami żartuję, ale często moje żarty nie są śmieszne, więc... Tak. Więc to słowo jest ważne i malowaliśmy taki duży obraz Kościoła, który ma w tym mieście wpływ. Wierzę, że my musimy zacząć myśleć w zupełnie innych kategoriach, dlatego że im ciemniej robi się na zewnątrz, tym, słyszeliście, mówiłem o tym wielokrotnie, wierzę, że Kościół może bardziej błyszczeć i świecić. I dzisiaj wydaje mi się, że zobaczymy to nieco bardziej praktycznie, co mam na myśli. Ale wiecie, mam w tym mieście wielki lud, to jest dla mnie naprawdę wielki lud. To są ludzie, to są nasze rodziny, to są nasi znajomi, to są politycy, to są ludzie, którzy tworzą muzykę, to są ludzie, którzy posiadają kluby w Koszalinie, to są ludzie, którzy normalnie żyją i którzy doświadczają i będą doświadczać Chrystusa dzięki Tobie. Tak? Dzięki Tobie. Dzięki Twojej historii. To jest niezwykłe. I wiecie, kiedy widzę ten napis, wielki lud, myślę sobie o tym, że Bóg cały czas ma na myśli rozwój i wzrost. Nadchodzi rozwój i wzrost do naszego Kościoła. Wiecie, Bóg nawet kiedy myśli o Twoim życiu, on nie myśli, że ono się będzie kurczyć. Jezus przyszedł, aby dać nam życie i to życie obfite, zaopatrzone we wszystko, a nie takie życie, które się z dnia na dzień kurczy, aż później, tak? No nie. Bóg ma więcej. On myśli o wzroście, on myśli, żeby było więcej. Ja kiedy myślę o tym wzroście, to nie chodzi o jakieś liczby, dlatego że wiecie, wielki lud to są pojedynczy ludzie, którzy mają imiona i historię. Czy będzie ich tu 500, 1000, czy 1500, 100, 900? To jest w dalszym ciągu pojedynczy człowiek, który ma imię. Więc wiecie, nie chodzi nam o to, że Woda Życia teraz chce zgromadzić wielki tłum. Jakbyśmy sobie chcieli zgromadzić wielki tłum, to wystarczyłoby zrobić coś dziwnego, tak? Najczęściej coś głupiego. Zwykle ludzie wtedy przychodzą, chcą zobaczyć, co się dzieje. Nie, zależy nam na realnej przemianie życia, którą człowiek może doświadczyć przy spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Więc ja widzę to więcej i widzę ten wzrost. Ja chcę widzieć więcej uzdrowień. Ja chcę widzieć więcej ludzi uzdrowionych z raka. Chcę widzieć więcej rodzin, które na nowo są zrekonstruowane. Chcę widzieć więcej ludzi, którzy przebaczają ludziom, którzy ich skrzywdzili. Chcę widzieć więcej ludzi, którzy odkrywają swoje powołanie i wchodzą w nie. chcę widzieć więcej ludzi, którzy wychodzą z depresji, chcę widzieć więcej ludzi, którzy wychodzą z narkotyków, z alkoholu, chcę widzieć więcej tego. Chcę widzieć więcej Twojej rodziny i ludzi, do których Ty docierasz, którzy słysząc Twoją historię są powaleni, bo wiedzą, że na logikę tylko i wyłącznie Bóg mógłby zrobić coś takiego, co robi w Twoim życiu. Ja chcę widzieć więcej, więc ten wielki lud wierzy, że czeka na nas i na to, co się wydarzy w naszym kościele, ale nie tylko. Wiemy, że w Koszalinie jest wiele różnych wspólnot. My, tak jak mówiłem, odgrywamy jakąś część. Wierzę, że również ważną część. Więc mówiliśmy o kościele pełnym życia, który jest oparty na słowie, który tworzy społeczność, dlatego że chcemy być razem. Jesteśmy ludźmi, którzy chcą reprezentować Chrystusa. Jesteśmy ludźmi, którzy uwielbiają modlitwę i uwielbienie. I żyją mocą. I mamy misję. Wiecie, zacząłem się zastanawiać nad tym, a ponieważ w kościele nie jestem od wczoraj, tylko tak świadomie mniej więcej już co najmniej paręnaście lat obserwuję to życie z różnych perspektyw, zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób ten wielki obraz, o którym być może marzymy, ma być osiągnięty. Co my mamy zrobić? Co my mamy zrobić? Jak zdobyć to miasto? Jak zdobyć nasze rodziny? Co mamy w takim razie my wymyśleć, aby w jakiś sposób być może ludzi przyciągnąć do Chrystusa, być może przyciągnąć do Kościoła? Co mamy zrobić? Jaką mamy wymyśleć jakąś, być może jakaś taka 21-wiekowa nowa forma, żeby zdobyć więcej ludzi? Jak to zrobić? Więc zacząłem się zastanawiać i to były pewne moje myśli i być może niektórych z was myśli będziecie mogli je podzielić. Zawsze mi się wydawało, że to pastor musi coś wymyślać. Tak? No bo jeśli teraz Kościół ma być wspaniały, wielki, mamy wpływać na wszystko, to pewnie pastor musi to wymyślić i pastor musi to stworzyć. I w większości faktycznie jest tak, często kiedy to było parę lat temu może, kiedy jeździłem z moim tatą po różnych miejscach i społecznościach, często było tak, że zwykle pastor zawsze robił wszystko w kościele. Nie wiem, ktoś z was kiedyś odwiedzał różne zbory, kościoły, wspólnoty. Często było tak, że to pastor włącza światło, czyści parking, wita ludzi, głosi kazanie, modli się, odwiedza ludzi chorych w tygodniu, tak, konsultuje się z nimi i tak dalej, a na końcu jak już ma tak 45 lat, to już jest nieźle wypalony, no bo jak można udźwignąć to? Ja wierzę, że jest potrzebne, żeby sięgnąć ten wielki lud, jest potrzebne wiele osób odpowiedzialnych, którzy wchodzą w swoje powołanie. Więc kiedy zacząłem analizować to i myśleć, okej, to jest nie da rady, żeby to jeden człowiek zrobił. Zastanawiałem się, być może trzeba jakoś po prostu modlić się o przebudzenie, żeby ten wielki lud jakoś po prostu powstał skądś. Żeby coś się takiego wydarzyło. Okazuje się, że nie do końca. Być może powinniśmy zrobić jakiś super event, zaprosić jakiegoś człowieka, który jest obeznany w cudach i w darach i on po prostu tak chodzi, jak tak ruszy ręką i wiatr na kogoś tak zawieje, to on albo zostanie uzdrowiony, albo jakiś będzie coś niesamowitego i w ten sposób zdobędziemy nasze miasto i ono zostanie przemienione. A okazuje się, że w naszej historii, nawet jak widzieliśmy te rzeczy, które się działy i cuda i różne manifestacje, one zrobiły jakiś krok, one zrobiły coś, ale jednak w dalszym ciągu jesteśmy w procesie. A może powinniśmy po prostu kupić lepsze ekspresy do kościoła? Co wy na to? Może musimy zacząć robić jeszcze lepszą kawę, żeby być może ściągnąć więcej osób, żeby ludzie dowiedzieli się o Chrystusie pijąc kawę. Ciekawe, czy jest to możliwe. Jest to możliwe? Nie wiem. Nie wiem, albo po prostu jakąś cool stylówkę sobie zrobimy, wymyślimy, nie wiem jak to się teraz nazywa, outfit, że będziemy po prostu przyciągać jakimś takim fajnym wyglądem, designem, być może po prostu kościół będzie miał jakąś taką super formę, nowe jakieś światła, może po prostu sobie zrobimy tutaj jakiś taki półokrągły ekran, tak żeby było super. Kogo z was to ekscytuje? Ale wiecie, to były tylko kiedyś moje myśli. Osoby, która w kościele się wychowała i która pamięta pierwszą wykładzinę na spotkaniu u dzieci. Miała taki gruby włos, czerwony. Ja byłem pierwszym dzieckiem. To nie było w tym miejscu. Miała taki gruby, czerwony włos. I wiecie, on był nieco sklejony. Ta wykładzina generalnie miała się wrażenie, że ona się rusza. I ta wykładzina była czerwona, byłem tylko tam ja, nie było żadnych dzieci w tym miejscu, bo byłem pierwszym dzieckiem w kościele. I wiecie, pamiętam to i też pamiętam ten moment, w którym jesteśmy dzisiaj, kiedy możemy nadawać do setek domów, do wielu ludzi i tą wielką zmianę, którą doświadczamy. Więc zastanawiam się, okej, co dalej? co musimy widzieć? Kościół jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu, nawet technologicznie. Mamy więcej zasobów niż kiedykolwiek. I ciekawą rzecz usłyszałem od jednego pastora, który mówi tak, współcześnie Kościół jest bardziej atrakcyjny niż kiedykolwiek. Bardziej atrakcyjny niż kiedykolwiek. Tak z punktu widzenia takiego historycznego. Tak? Ale coś jest w dalszym ciągu nie tak, że nasz wpływ w społeczeństwie wcale nie wzrasta. Więc musi być jakiś inny klucz. Okazuje się, że musi być inny klucz. Więc ja zacząłem główkować. Zacząłem tak główkować i myślę sobie, czemu cały czas myślę o tych wszystkich zewnętrznych rzeczach, które powinniśmy zrobić, skoro Chrystus, kiedy przyszedł do mnie, On zmienił moje życie od wewnątrz. Teraz tak, to mnie tak troszeczkę, wiecie, obudziło. Bo czasami mamy takie momenty, że coś tak obudzi cię. Słyszysz zawsze to samo i nagle w końcu do ciebie trafia. Miałem wrażenie, że to mnie tak obudziło, że przecież, hej, Chrystus przyszedł, aby zmienić nasze życie od wewnątrz. Czemu cały czas myślę o tym, jaką mamy tutaj wymyśleć nie wiadomo co? I z jednej strony wydaje mi się, że Kościół powinien technologicznie i zaawansowanie we wszystkich dziedzinach rosnąć. Myślę sobie o naszym kościele dziecięcym, który będzie najlepszym. Najlepszym ever. Dzieciaki będą marzyły, żeby przyjść w niedzielę w tygodniu. Bo będzie tak wspaniale. Z różnych powodów. Ale z drugiej strony wierzę, że jest coś głębokiego, co musi być namacalne, prawdziwe, oryginalne. Coś, co ludzie mogą dotknąć, zobaczyć i wiedzieć, wow, to tylko Bóg. No więc dzisiaj mam takie bardzo proste słowo. Chyba w dalszym ciągu jestem w nim. Tak. Mam dzisiaj dosyć proste słowo, o którym chciałem mówić. Jak w takim razie mamy przejść do tego obrazu i co mamy zrobić, co ty i ja możemy zrobić, żebyśmy widzieli Kościół pełny życia i Kościół, który rośnie, abyśmy widzieli naszych znajomych, rodziny, które są dołączane do Chrystusa, do Jego wielkiej rodziny. Co mamy zrobić, abyśmy widzieli więcej osób, które doświadczają przełomu i tej mocy Ewangelii. Wiecie, ja nie widzę, że Kościół nasz będzie taki sam za rok. Nie chciałbym i wierzę, że Bóg również nie chce, żebyśmy byli w tym samym miejscu za rok. W Biblii jest taka historia, jak Jozue zdobywał pewne miasto i oni tam mieli tak okrążyć to miasto, mieli taką instrukcję okrążyć, później wydać okrzyk i tak dalej. Pamiętamy to. Czasami mam wrażenie, że w naszych niektórych założeniach to my tak się kręcimy i tego kręcenia nie ma końca. Ale ja wierzę, że Bóg chce, żebyśmy w końcu zobaczyli niektóre rzeczy z zupełnie innej perspektywy i o to się modlę w tej całej naszej serii teraz Kościół, abyśmy spojrzeli na nas, na ciało Chrystusa, na naszych braci, na nasze siostry, na nasze własne życie z zupełnie innej perspektywy, ponieważ dzisiaj świat potrzebuje rozwiązania. Świat, twoi znajomi potrzebują rozwiązania, twój kumpel z pracy, twój kumpel, który pracuje na koparce, ten, który siedzi w magazynie być może, nie wiem, twoja koleżanka, która siedzi na kasie, one potrzebują realnego rozwiązania. Więc dzisiaj będziemy mówić o czymś bardzo, bardzo praktycznym, o pewnej nowej perspektywie na nasze życie chrześcijańskie, które wierzę, możemy zobaczyć. Macie jeszcze sekundkę? Ja mam jeszcze dużo. W takim razie otwórzmy Efezjan 5, 8, 9. Macie swoje Biblię, mam nadzieję, prawda? Czy papierowe, czy internetowe. Skąd będziecie wiedzieć, że ja nie czytam czegoś, co wymyśliłem? Musicie zobaczyć, że to jest w Biblii. Zobaczcie, w Efezjan mamy takie ciekawe słowo. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. To jest ciekawe, ponieważ apostoł Paweł mówi, że kiedyś, kiedy ty i ja nie znaliśmy Chrystusa, żyliśmy w ciemności, nie znając Jego, ale dzisiaj ty i ja jesteśmy nazwani światłością. Lepiej odwzorowuje to fragment z Mateusza 5, 14, 16, bardzo znany, wiele razy słyszałem go w kościele. To jest nasz dzisiaj główny fragment, więc otwórzmy go sobie. 5, 14, 16. Jest napisane tak. Zobaczcie. Wy, czyli my. To w ogóle mówi Jezus. To są słowa, które naprawdę trzeba na nie zwrócić uwagę. To mówi sam Jezus. Mówi tak. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Zobaczcie, werset 16 jest rozwalający. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ciekawe, że Jezus nazywa swoich uczniów i nazywa nas światłością. Mówi, wy jesteście światłem. Musimy jakieś światło skombinować, bo... Mam nadzieję, że mnie nie kopnie prąd. Możecie wyłączyć. Taki przykład. Jezus nazywa ciebie i mnie światłem. I on mówi tak. Kiedyś, kiedy byliście daleko od Boga, byliście w ciemności, ale odkąd poznaliście Chrystusa, jesteście w światłości. Pyk. I on mówi tak. Jesteście już na świeczniku od tego momentu. Jesteście widoczni i świecicie. Jesteście przykładem dla innych ludzi. Nie da was się schować, no bo nie po to świecicie, żeby was schować pod marynarką. Albo gdzieś. Jesteście wystawieni, także wszyscy wiedzą, że jeśli nazywasz się chrześcijaninem, wierzącym, jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, to nagle jesteś położony na świeczniku i wszyscy patrzą. To jest mocne. To jest mega mocne. To jest bardzo, bardzo mocne. Ja zastanawiam się, ilu z nas naprawdę podjęło decyzję, aby pójść za Chrystusem w swoim życiu? Ilu? Podnieśmy ręce do góry. Kto z was? Kto z was? To jest całkiem niezła grupa osób. Teraz, twoja wiara, okazuje się, to nie jest jakieś twoje wierzenie, które możesz sobie ukryć w tajemnicy i schować. Słowo mówi, i to Jezus to powiedział. Jezus to mówi do ciebie, jeśli uwierzyłeś we mnie, jeśli masz to nowe życie, to od teraz świecisz. Nie wiem, jakbyście na chwilę wyciągnęli swoje ręce i byśmy zobaczyli, czy ona się zapali. Nie próbujmy. Dobra, nie próbujmy. Nie próbujmy, to oczywiście żart tylko. Ale od tego momentu jesteś na widoku. Wszyscy patrzą. Wszyscy twoi znajomi coś widzą. I teraz słowo mówi coś takiego, tak, to co widzimy w wersecie 16, tak niechaj świeci wasza światłość w kościele. Tak, aby ludzie, z którymi siedzisz, z którymi pijesz kawę, albo jesteś na małej grupie, aby oni widzieli, jaki ty jesteś niezły, z ciebie wierzący jest. Jaki uśmiechnięty i zawsze pozytywny, jakiś taki, wow, wszystko dobrze idzie w życiu, wow. Tak? Czy tam jest tak napisane? Powiedzmy razem, Nie, tam jest napisane, że aby wasza światłość świeciła dla ludzi, z którymi żyjesz, dla tych, z którymi się spotykasz wszędzie, gdziekolwiek idziesz, aby oni, widząc, w jaki sposób żyjesz, tak, patrząc na ciebie, widzieli, co z tym człowiekiem jest innego? On jest jakiś inny. Jak to jest, że on jest jakiś inny? On jakoś świeci. Wow! Ja myślę sobie, że dla nas to jest naprawdę niezwykła prawda, niezwykła rzecz do zobaczenia dzisiaj, że Jezus naprawdę postawił twoje życie na świeczniku i to ono ma przemieniać i wpływać na innych ludzi. To jest, ja sobie zapisałem coś takiego, że nie ma większej atrakcji dla innych niż twoje przemienione życie, które można zobaczyć. Mówiąc inaczej tak, z jednej strony możesz wyciągnąć wielką Biblię, taką dużą, taką ładną, wielką, żeby wszyscy widzieli, że to jest Biblia. I możesz im zacząć cytować fragmenty i opowiadać o tym, co się działo od samego początku stworzenia i dojść aż do objawienia i tak wspaniale wszystko, elokwentnie mega powiedzieć, ale to nie jest napisane, że tam ma świecić twoja elokwencja i odczytanie w Piśmie Świętym, tylko ma świecić twoje życie, które jest przykładem. Praktyczne twoje życie, które jest przykładem. Dlatego wiecie, to jest bardzo ciekawe, ale okazuje się, że to, że znasz fragmenty na pamięć, że być może uczyłeś się i że jesteś naprawdę niezły, wiesz, co jest w Rzymian 1:1, wiesz, co jest, tak? Wiesz, w różnych miejscach, to świetnie, to jest bardzo dobrze, bo tego nie negujemy, ale Twoje życie jest czymś, co wszyscy obserwują. To jest największy dowód, czy Chrystus jest prawdziwy, czy nie. Wow. To jest ciekawe. Napisałem sobie taką myśl, którą sami ocenicie, czy jest prawdą, że chrześcijanie, to my, jesteśmy powołani do życia w wierze. Ale ludzie niewierzący i niekościelni, oni nie żyją w wierze. Oni żyją tylko i wyłącznie tym, co zobaczą, co czują, co usłyszą. Tak? Życie w wierze jest dla nas. Dla ludzi, którzy rozpoznają Boże Słowo, którzy nie widzą Jego obietnic, ale wierzą w nie. Tak? Ale ludzie, którzy są wokół nas. Jurek, z którym się spotkasz w pracy. Ela, do której chodzisz i odwiedzasz ją raz na jakiś czas. Która nie ma nic wspólnego z Kościołem. Oni tylko widzą, słyszą i czują. A słowo mówi tak, wy jesteście na świeczniku. Was się nie chowa, ciebie się nie da schować. Chciałeś się schować za filarem? Chciałeś, żeby twoje życie nie było publiczne? To nie jest sposób Chrystusa, to nie tutaj, to tak nie wygląda. To jest bardzo ciekawa perspektywa, bardzo ciekawa. Wiecie, ja czasami chciałbym się schować. Ostatnio myślałem, że się schowam. Udałem się do banku. Coś mi się tam w kącie, wiecie, te aplikacje dzisiaj po prostu się mieszają. I poszedłem do banku, usiadłem sobie w okienku. Przyszła pani, no i mówi do mnie, poproszę dowodzik. To ja daję jej dowodzik, a wiecie, ja nie znam tej pani, widzę ją po raz pierwszy. I daję jej ten dowodzik, ona tak patrzy tak na mnie. Woda życia. Ja tak, byłem w szoku, mówię... Przepraszam panią, ale na tym dowodzie nie ma napisane woda życia. Nie wiem, chyba, że wy sobie dopisał, ktoś z was dopisał sobie. Ja byłem w szoku. Mówi, woda życia. Ja mówię tak, okej. Skąd pani wie? A, no bo ja jestem siostrą, jestem tutaj z innego kościoła, z innego zboru i w ogóle, wiecie, no i mieliśmy kilka fajnych minut rozmowy i to było super. Później, kiedy wyszedłem z banku, myślałem sobie, ja cię kręcę. Gdybym odpalił jakąś głupotę, powiedział coś, gdybym się skrzywił, to zaraz by wiedziała. A tak człowiek w poniedziałek rano, kiedy idzie do banku, nie myśli, że kogoś spotka, prawda? A jednak Jezus mówi tak, jesteście światłem, czy tego chcecie, czy nie, 24 godziny na dobę, czy siedzicie w kościele w pierwszym rzędzie, czy jesteście na imprezie w piątkowy wieczór. Wow, to jest inna perspektywa dla nas. Ja wierzę, że to ma naprawdę, to jest bardzo mocne, dlatego że Jezus mówi, że ma być światłem w każdym otoczeniu. Niektórzy z nas myślimy sobie tak, a ja sobie dzisiaj to będę świecił, mam lepszy dzień, dzisiaj świecę. Chwała Panu, halleluja. Ura, baba, tak? Jeśli modlisz się w językach i masz różne ciekawe słowa, tak? Dzisiaj świecisz, dzisiaj jesteś wesoły, dzisiaj jesteś szczęśliwy, ale przychodzi środek tygodnia, bo teraz już nie świecę. Nie, Jezus nie powiedział, że tak raz świecicie, raz nie świecicie. Nie jesteście chodzącymi stroboskopami, czy tam, jak są te robaczki, co świecą? Co to są te robaczki? Świetliki. One tak raz świecą, raz nie świecą. Migają. Nie. Jezus powiedział, jak świecicie, to cały czas. Cały czas. Ta perspektywa naprawdę zmienia wszystko. Ludzie patrzą. Odwróć się do swojego sąsiada i powiedz, ludzie patrzą. Chcesz czy nie? Oni widzą. I to, co widzą, to jest klucz. Chciałbym i wierzę, że to, co przyniesie wielką zmianę dla nas, to jest to, co ludzie zobaczą. I ja chciałbym, żeby oni widzieli żywego, prawdziwego Chrystusa w Tobie. Ewangelia jest nazwana mocą ku zbawieniu. Ona jest mocą do przemiany twojego życia. Twoja historia jest największą rzeczą, która może dotrzeć do ludzi i im powiedzieć. Inaczej to by się nie udało, ale to chyba musiał być tylko jakiś Bóg. Że jego córka została uzdrowiona, to musiał być jakiś cud, że to małżeństwo jest dalej razem. To musiał być jakiś cud. No i właśnie. W takich cudach sobie myślę o tym, o tej perspektywie, że Bóg naprawdę posyła nas i On mówi o nas jako tych, którzy świecą. Ej, byłoby tak fajnie, jakby ona teraz naprawdę zaświeciła, no ale... Dobra. Przejdźmy dalej do kilku praktycznych rzeczy, takich trzech obszarów, które dla nas, wierzę, że są mega ważne, ale są przede wszystkim ważne dla naszych znajomych. Te trzy obszary oni widzą, Oni czują i oni słyszą. I oni ich najbardziej chcą. Jeśli odkryjemy coś dzisiaj, to wierzę, że nam wszystkim pomoże. Ktoś kiedyś powiedział tak, że jeśli głosimy Ewangelię, ale nie żyjemy w sposób, który ją odzwierciedla, nasi sąsiedzi nie uwierzą nam. Słyszeliście to kiedyś? To ściąga ze mnie wszelką religijną otoczkę i duchową, nie wiadomo, i te wszystkie światła gasi wokół mnie. Dlatego, że okazuje się, że wiecie, ja również mam sąsiadów. Ja często słyszę, co oni do siebie mówią, jak rozmawiają z dziećmi. Ale myślę sobie również o tym, że oni na pewno słyszą, jak ja podnoszę głos. Nie ma znaczenia, czy ja się dobrze odpicuję w niedzielę. Jak ja tutaj zabłyszczę. Co ja elokwentnego powiem? To ma jakieś znaczenie. No, sami powiedzcie, że jednak ma jakieś drobne znaczenie. Ale Chrystus mówi tak, wielkie znaczenie. To jest właśnie to, w jaki sposób ty żyjesz. Więc okej. Spójrzmy w takim razie na tą praktyczność Ewangelii. Ona jest naprawdę praktyczna. Naprawdę. Więc tak, czego ludzie potrzebują i co widzą w nas, co najbardziej przyciąga ich uwagę? Pomyślałem sobie, że chciałbym żyć w taki sposób, który zadaje ludziom pytania. Który zatrzymuje ich. Także idą, rozmawiają na kawie i nagle się dzieją, i nagle słyszą twój głos, mój głos, odwracają się i mówią, a zaraz, a ten to skąd się wziął? A dlaczego on tak mówi? A dlaczego? Dlaczego? I teraz jakie to są te trzy obszary? Wierzę, że to pomoże nam sięgnąć po tą wizję zdobycia tego miasta i naszych najbliższych. I najciekawsze jest to, że to ty możesz to zrobić. To ty możesz to zrobić. Ty i ja możemy razem to zrobić. Pierwsza najważniejsza rzecz, którą dzisiaj ludzie szukają. Twoi znajomi. Twoja rodzina. Pokój. Ludzie dzisiaj wydają setki tysięcy złotych każdego dnia, żeby tylko i wyłącznie odczuć, że jednak wszystko jest okej. Że jest jakieś miejsce pokoju. Niektórzy są na lekach i wydają, tak jak mówiłem, setki tysięcy złotych po to, żeby być na lekach, żeby odczuć pokój. Ponieważ presja codzienności jest tak wielka. Ponieważ kiedy wchodzili w to życie, kiedy byli młodymi ludźmi, mieli wielkie marzenia o tym, jak niesamowicie i hollywoodzko będzie, a okazuje się, że tak przy 30, przy 40, przy 50 rzeczy zaczynają po prostu się komplikować i już nie jest tak wesoło i jest naprawdę niezła presja. Musisz dorobić, zarobić, ktoś ci umarł, musisz się pozbierać, nie wyszło, jeden związek, trzeci, czwarty, tak? I nagle poziom stresu i nerwu jest... Ludzie zabijają się dzisiaj. Żeby odczuć pokój. Oni potrzebują doświadczyć tego, że jest coś stabilnego. Że ktoś potrafi mówić do nich spokojnie. Jezus powiedział takie słowa. Błogosławieni, ja nigdy tego wcześniej nie widziałem. Zawsze czytałem to jaką taką serię. Błogosławieni pokój czyniący. Bo oni będą nazwani synami Bożymi. My dzisiaj mamy największą okazję. Zobaczcie, cały świat szaleje w różnym okresie. Tak? Przed pandemią to można było, znaczy w trakcie pandemii można to było zobaczyć idealnie. Ilu z nas byliśmy po prostu rozłożeni na łopatki, bo nigdy wcześniej nie doświadczyliśmy tego, co się dzieje. A jednak to jest największy moment, najlepsza okazja do tego, żeby przyjść i powiedzieć komuś, wszystko będzie okej. Nie musisz się przejmować. Będzie w porządku. Ja mogę ci pokazać, co to znaczy w porządku. Albo ty możesz być jedyną osobą, która nie panikuje. Tak? Wszyscy panikują i wariują, lecą po ten ryż. Wiecie, jest coś w tej takiej psychologii tłumu, czy jak to oni tam nazywają, ale ja pamiętam, jak wszedłem do sklepu i się zapierałem, że ja nie będę. Ja nie będę po prostu leciał po tą mąkę i po ten ryż. Co zrobiłem? Poleciałem! Bo jak zobaczyłem, że nie ma, to zacząłem szukać i zacząłem sobie wyobrażać, że już nigdy więcej nie będzie, nigdy nie zjem więcej makaronu i tak dalej. Przyłapałem się na takiej głupiej rzeczy. Ale myślę sobie, że to jest moment, gdzie my... Wiecie, Chrystus daje nam pokój i my wielokrotnie o tym mówimy. Zresztą On powiedział o tym. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie tak jak świat daje. Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Tak wielu ludzi dzisiaj jest w strachu o swoje życie. Twoi znajomi, oni biją tym lękiem. Oni się trzęsą, nie wiedzą, co mają zrobić. Kupią jedno ubezpieczenie, drugie, trzecie. Pójdą do wróżki tylko i wyłącznie, żeby wiedzieć, że wszystko będzie okej. Okay. Ale mogą się dowiedzieć, że ty jesteś osobą, która sobie siedzi. Powiem, wiesz co, chodź, powiem ci coś innego. Ja wiem, że jesteś zdenerwowany, że żyjesz w lęku, że nie wiesz, czy jutro umrzesz i twoja cała rodzina, ale wiesz co, ja nie boję się w ten sposób. No tak sobie myśli, zaraz. To jest tak, jakby ktoś wkręcił mu tą żarówkę, ona się zapala. Pyk! Jak to się nie boisz? Dlaczego się nie boisz? A, wiesz, kiedyś tak się bałem, poznałem Jezusa Chrystusa. I On usunął wszelki lęk z mojego życia. W taki bardzo niewytłumaczalny sposób. I tak dzisiaj jestem pewny o moją przyszłość, moją i moich dzieci. What? Czy jak? Ludzie potrzebują pokoju. Spokojnego głosu. Masz tyle okazji, kiedy stoisz za mięsem. Być osobą, która jest jedyna miła w całej kolejce. Niektórzy myślimy, że my musimy z wielkim fragmentem wyskoczyć biblijnym. Nie! Weź zamień ten fragment biblijny na jakieś jedno dobre słowo. Albo na jakiś szeroki uśmiech. Na coś prawdziwego, co ludzie mogą dotknąć. Tak wielu ludzi boi się o swoje życie. Więc twoja reakcja będzie czymś, co ludzie na pewno zauważą. Na przykład siedzisz sobie i rozmawiasz o trudnej historii, która spotkała ciebie w twoim związku. Nie jesteś już być może z tą kobietą lub z tym mężczyzną, ale potrafisz mówić z szacunkiem i z miłością o sobie, która cię skrzywdziła. I teraz osoba może zadać pytanie, jak to? To ty nie nienawidzisz tego dziada za to, co ci zrobił? Nie, nie nienawidzę. Co? Jak to nie nienawidzisz? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Nie pójdziesz z tym do sądu? Nie będziesz się sądzić? Nie, no co? Pierwsza rzecz, którą powinieneś zrobić, to pójść do sądu i wycisnąć z niej wszystko, co się da. Nie, wiesz, nie robię tego. Dlaczego? Ja podaję tylko pewne przykłady. Wybaczyłeś? Tak? Wybaczyłeś? Można taką krzywdę wybaczyć? Chyba sobie żartujesz. To jest niemożliwe. I ty tak żyjesz sobie spokojnie każdego dnia? No właśnie. No właśnie. Więc pokój. Bądźmy ludźmi, którzy niosą pokój. Pokój. Ludźmi, którzy walczą o pokój nawet w kościele. Którzy widzą, kiedy widzą jakiś obszar konfliktu, to go bardzo szybko skończą. W dobry, łagodny sposób. Wiecie, nie szykujmy się na zdobywanie świata, jeśli my w własnym kościele możemy mieć konflikty, które są nie z tego świata. Bądźmy ludźmi, którzy niosą pokój. Jezus powiedział, błogosławieni, którzy przynoszą pokój, którzy czynią pokój. Ci, którzy są łagodni. Ci, którzy nie wrzeszczą i nie krzyczą. Tak? Bardzo ciekawe to jest. Więc pokój. Pokój, pokój, pokój. To jest ciekawe. Dlatego, że wiecie, Jezus dał nam pokój, którego logicznie nie da się wytłumaczyć. Co byś chciał, to logicznie tego nie wytłumaczysz, bo możesz powiedzieć, to jest gdzieś tu wewnątrz. Ja odczuwam wewnętrzny pokój, kiedy myślę o mojej rodzinie, kiedy myślę o mojej przyszłości. I oczywiście to się bierze z głębokiej relacji i doświadczenia Chrystusa. Ale wierzę, że do tego jesteśmy powołani, żeby ten pokój, który On nam daje, abyśmy mogli dzielić się z innymi ludźmi. Druga sfera i drugi obszar, który zwraca ludzi uwagę. I oni to widzą. Pamiętamy, że jesteśmy wszyscy na świeczniku? Wszyscy tego chcą, wszyscy tego potrzebują. To są zdrowe relacje. Zdrowe relacje. Każdy dzisiaj może zobaczyć twoją rodzinę, twoi znajomi, Oni tak, oni wiedzą, że być może coś wierzysz, być może wiedzą, że coś tam, coś praktykujesz, czego jeszcze do końca nie mogą określić, ale to, co będą na pewno widzieli, to sposób, w jaki ty rozmawiasz ze swoją żoną. Na przykład przez telefon. Nie? To od razu odczują. Wiecie, dzisiaj ludzie naprawdę potrzebują uzdrowienia w relacjach. Wiele małżeństw po prostu nie wychodzi. Wiele dzieje się tragedii. Ludzie, tak jak wspominałem wcześniej, odchodzą, ludzie zostawiają jednych i uciekają do drugich. Dzieją się tragedie. Mamy pokolenie dzisiaj, które jest pokoleniem bez ojców, bez matek. Dzieciaki, które rosną, bo nie mają żadnych przykładów. Nie mają żadnych przykładów, tak? Są osamotnieni, nie mają żadnych wzorców. To jest niezwykła historia, niezwykłe świadectwo, w którym ty możesz pokazać, jak Bóg przemienia ciebie i twoją rodzinę i co zrobił wewnątrz ciebie. Tego ludzie dzisiaj potrzebują. Jak sobie poradzić z wredną kobietą? Jak sobie radzić z mężczyzną, który jest wybuchowy? Albo co się wydarzyło z tobą, kiedy byłeś wybuchowy, ale spotkał cię Chrystus i sprawił, że jesteś lepszym mężem, nie gorszym. Zdrowe relacje, tego ludzie potrzebują. Ciekawe jest takie słowo. Jan nieźle to opisał. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. To będzie bardzo widoczne. I to jest mega widoczne. Ludzie zwracają na to uwagę. Patrzą na to. Wszędzie. Idziecie sobie do sklepu razem. Jak do siebie mówicie, jak na siebie patrzycie, czy jesteście zainteresowani sobą, czy nie. Kiedy rozmawiasz na kawie ze swoją znajomą i opowiadasz o swoim ojcu, z którym masz naprawdę ciężkie doświadczenia, ale przemawia przez ciebie pokój i miłość do niego bez względu na to, co się wydarzyło i kaliber, to mówi głośniej niż jakikolwiek hymn zaśpiewany w kościele. To mówi głośniej. Wiecie, ja myślę sobie o tym, jak moje życie zostało przemienione osobiście przez to, co mogłem zobaczyć, jak mój tato okazał miłość i wybaczył swojemu ojcu, który nigdy nie był obecny w jego życiu. Mało tego, zranił go bardzo, bardzo mocno, doświadczył go. Wiele historii słyszałem. Ale pamiętam ten obrazek, jak żeśmy w trójkę, trzy pokolenia siedziały. Starszy pan Godawa, mój tato i ja. Wiecie, ja nie potrzebuję żadnych dowodów ani fragmentów. Ja nie potrzebuję wielkiego alleluja. Dlatego, że to wielkie alleluja to jest to, że ktoś wybaczył. Największa rzecz, która mnie ukształtowała, mogąc to widzieć. To jest mega. To jest mega. Ja sobie myślę o tych historiach, które ludzie zobaczą i mogą zobaczyć w tobie. Niesamowite to jest. Niesamowite to jest. Wiecie, kiedy to mówię, nie mam na myśli, że Bóg, że my mamy teraz chodzić i po prostu tworzyć rodzinę jak z obrazka. Takie rodziny istnieją chyba tylko i wyłącznie na obrazku, na zdjęciach. My wiemy. Dlatego, że największym dowodem jest właśnie to, przez co my przechodzimy i że potrafimy wytrwać. Nie to, że my się uśmiechamy ładnie i być może z daleka jakiś taki obrazek jak z filmu. Nie, Bóg nie powołał nas do żadnego plastikowego życia, tylko do prawdziwego. Do realnego, do czegoś namacalnego. Więc zdrowe relacje. Ludzie tego potrzebują. Ludzie potrzebują słyszeć, że można się zwracać do siebie inaczej. Taka prosta rzecz. Jesteś na ulicy. Idź mi stąd! Możesz mi stąd! Ja nie wiem, no wiecie, w Koszalinie, jeśli chodzisz po ulicy, to różnie można rzeczy usłyszeć do siebie. Różnie jest. Ale jeśli usłyszysz kogoś, kto mówi łagodnie, który odzywa się do ludzi, który zauważa ich. Zdrowe relacje. Zdrowe relacje. No i ostatnie. To, co widać. To, co świeci przed ludźmi. To, co świeci przed ludźmi ostatnie i co wszyscy widzą, to jest twój charakter. Ała. Nie, może tak wcale nie musi nas to boleć. Powiedzmy sobie, wow. To jest twój charakter. To jest twój charakter. To widać, słychać i czuć. Twój charakter można zobaczyć. Ciekawą rzecz napisał apostoł Paweł w Filipian. Tak się zrobiło nam się tak mało wygodnie, nie? Przez chwilę. Ale już kończymy, słuchajcie. Dlatego moi umiłowani, to pisze apostoł Paweł do wierzących, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie. Charakter. Ja myślałem, że tą część charakter nazwę tak, sekretne życie ludzi wierzących. Dlaczego? O, bo to właśnie sięga do tych najczęstszych, sekretnych miejsc, o których teoretycznie nam się wydaje, że nikt nie wie, a jednak jakoś ludzie wiedzą. One mówią bardzo wiele o naszym charakterze. To jest być może lewy papier, którego decydujesz się nie podpisać. Każdy to zobaczy. Jest jakiś inny, dziwny. Mógłbyś zyskać na tym, ale jednak wiesz, że jesteś na świeczniku, nie zrobisz tego. To jest twoje dotrzymane słowo. Jest dzisiaj tak mało ludzi, którzy robią naprawdę to, co powiedzą. Będę. 11:00 będę. W 12:30 i się zastanawiasz. Albo dzwoni na drugi dzień. O, przepraszam, wiesz, coś mi wyskoczyło. A, okej. Okay. Tak wielu ludzi nie dotrzymuje swojego słowa. Ale charakter jest taki, że to widać i to słychać i czuć, kiedy powiesz i umiesz to dotrzymać. Charakter będzie widać bardzo mocno, na przykład jeśli masz żonę i nie flirtujesz z innymi kobietami. No, będzie mocno widać. Wiecie, dzisiaj kobiety są wszędzie. My, mężczyźni, możemy spotkać się w wielu różnych sytuacjach, bardzo interesujących. Ale na przykład wyobraź sobie, że jesteś mężczyzną z zasadami i nie robisz tego. Ona będzie to wiedziała i wszyscy inni będą wiedzieć, że ty masz żonę. To będzie taki zwykły, malutki dowodzik na to, że masz zasady i masz charakter. Ciekawe. Że nie mieszkacie ze sobą jeszcze. No nie mieszkacie, no bo normalnie ludzie mieszkają ze sobą kiedy? No po ślubie, tak? Prawda? To takie dzisiaj bardzo niepopularne. No dzisiaj wszyscy wymyślają jakieś nowe mody na to, jak ze sobą szybko być. No ale masz zasady. Masz charakter ukształtowany. Więc to widać bardzo mocno. To są te trzy obszary, które, wiecie, one świecą i błyszczą. I wiecie, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ja w większości tych wszystkich dziedzin, które wymieniłem, nie domaga. Ja nie mam obsykane na 100%, że wow, jaki wspaniały gościu, tak sobie zawsze jest spokojny, bo nie jestem, zapytajcie mojej żony, że mam wszystkie relacje poukładane, to też możecie zapytać mojej żony, ona wam powie o wszystkim, kiedy co ja zrobię nie tak. Bądź jak łagodna też dla mnie w tym wszystkim. I mój charakter, o jego widać. Boże, kochany. Ale wiecie, my wszyscy jesteśmy w drodze, my wszyscy jesteśmy w procesie. Myślę, że musimy po prostu załapać pewną nową perspektywę. Jeśli czujesz, że w jakimś miejscu myślisz sobie, u mnie jeszcze to nie jest tak dobrze, ja jeszcze się nie nauczyłem taki być cierpliwy, ja jeszcze jestem taki nieco wybuchowy i tak dalej. To tylko pokazuje jedno, przybliż się do Chrystusa. W dalszym ciągu On ma pracę do zrobienia. Jego Słowo w dalszym ciągu ma pracę do zrobienia. On cię nie odsunie, ale pamiętaj, że ta przemiana, którą chcesz zobaczyć w swoich bliskich, ona nie wydobędzie się z tego, że nagle pokażesz im, tutaj masz, posłuchaj to nauczanie, posłuchaj tego kaznodzieje, ja uwielbiam tego, a teraz oglądaj 24 godziny ten, który tak głosi wspaniale i tak dalej. Okej, dobrze, ale to, na co oni patrzą, to jest, jaki dowód ty niesiesz sobą? Ile pokoju w tobie jest? Tak? Jak zdrowe są twoje relacje? No i co tam siedzi w tym charakterze? Więc myślę sobie, że mamy, Kościele, jeszcze wiele do zrobienia. Ja cieszę się, że Bóg jest łaskawy i miłosierny, ale wierzę, że On chce, żebyśmy również patrzyli z nową perspektywą na naszych znajomych, na to miasto, które mamy do przemiany, na naszych współpracowników, na tych, których się otaczamy. Dlatego, że Ewangelia, która jest mocą, dotrze tam przez ciebie i twój dowód, jak świecisz.